Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z Glasgow z lat 60. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że właściwie będzie też wątek Polski w tej sprawie. Więc tak naprawdę trochę dzisiaj będą dwie sprawy w jednej. Przy notatkach do dzisiejszej sprawy pomógł mi Sebastian, za co dziękuję. Dziękuję także za wszystkie komentarze, które pod ostatnim odcinkiem były naprawdę liczne i bardzo wartościowe. Tyle tytułem wstępu ode mnie i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. W latach 60. przestępczość w Wielkiej Brytanii była prawdziwym problemem. W 1965 roku w Glasgow aresztowano ponad 850 młodych mężczyzn za posiadanie broni, w tym głównie noży, brzytew, ale także mieczy i toporów. A co za tym szło, każdy dzień przynosił kolejne morderstwo. W latach 50. wskaźnik morderstw był mniej więcej podobny w całej Wielkiej Brytanii. Ale w latach 60. wskaźniki te zaczęły się różnić, a Szkocja odnotowała znacznie wyższy wskaźnik niż u swoich sąsiadów. W bardzo niechlubny sposób wyróżniało się tu przede wszystkim Glasgow. Dla porównania, na 100 tysięcy mieszkańców w Edynburgu przypadało 1,85 zabójstw, w Londynie 2,17, a w Glasgow 4,99. I właśnie do tego ostatniego miejsca przeniesiemy się w dzisiejszej historii. Glasgow to największe miasto w Szkocji, słynące z tego, że tętni życiem. Położona jest nad rzeką Clyde i ma swoje historyczne korzenie w przemyśle stoczniowym i inżynierii. W latach 60. Glasgow także słynęło z tego, że jest bardzo towarzyskim miastem, sprzyja właśnie jakimś towarzyskim spotkaniom. Jego ulice były pełne barów, klubów, a weekendami ludzie niemal wylewali się na ulice z poszczególnych tego typu punktów. To właśnie podczas jednego z takich wieczorów na mieście Patricia Docker spotkała swojego zabójcę. W 1968 roku Patricia była 25-letnią pielęgniarką na pół etatu. Pracowała w szpitalu i była mamą 4-latka. Pracowała głównie na nocne zmiany. Najczęściej zaczynały się o 22 i kończyły następnego ranka o 8. Wolne miała w co drugi wtorek, środę i czwartek. W tym czasie mieszkała ze swoimi rodzicami, dlatego że była w trakcie separacji. 5 lat wcześniej wyszła za mąż za Alexa Dockera. W następnym roku urodził się ich syn, również o imieniu Alex. Ale ich małżeństwo nie układało się już tak dobrze, zwłaszcza, że jej mąż był kapralem stacjonującym w Lincolnshire. To też sprawiało, że często nie było go w domu i para coraz gorzej się dogadywała, aż w końcu stwierdzili, że trzeba porozmawiać o rozwodzie. To z kolei sprawiło, że Pat, jak mówili na nią bliscy, postanowiła wrócić do Glasgow do swoich rodziców. Patricia była kobietą średniego wzrostu i szczupłej budowy. Miała krótkie, brązowe, falujące włosy i orzechowe oczy. Była młodą kobietą i chciała dalej prowadzić swoje życie towarzyskie, poznawać nowe osoby, czerpać z życia. To też sprawiło, że 22 lutego 1968 roku powiedziała swojej rodzinie, że planuje wybrać się na tańce. Uzgodniła z rodzicami, że zostawi im pod opieką synka, a sama wybierze się do klubu Majestic przy Hope Street. Specjalnie na ten wieczór ubrała żółtą, wełnianą i dosyć krótką sukienkę. Na to narzuciła szary płaszcz z niebieskim futerkiem. Płaszcz ten miał być nie tylko dodatkiem do ubioru, ale przede wszystkim praktycznym rozwiązaniem, bo lutowe noce były bardzo chłodne. Oprócz tego miała przy sobie brązową torebkę, która pasowała do jej butów, a na prawej ręce zegarek i obrączkę, które należały do jej babci. Skończyła się szykować, pożegnała z synkiem i rodzicami, a następnie wybrała do klubu. Nie do końca wiadomo, czy początkowo udała się do klubu przy Hope Street i potem postanowiła zmienić lokalizację, czy też od początku wiedziała, że uda się gdzie indziej, tylko nie chciała powiedzieć o tym rodzicom, ale ostatecznie udała się do klubu Barrowland. Wszystko wskazywało na to, że chciała uczestniczyć w imprezie, którą tego dnia organizował ten klub, jak co czwartek, i była ona przeznaczona tylko dla osób od 25 roku życia. W tamtym czasie Barrowland na Essendzie był popularnym miejscem spędzania wolnego czasu wieczorem. Oryginalna sala balowa została otwarta w 1934 roku w handlowej dzielnicy na wschód od centrum Glasgow. Budynek obejmował dwie duże hale na poziomie ulicy, które z kolei dosyć często w weekend były przeznaczane na targi. Front budynku zdobił charakterystyczny neon, którego nie sposób było przegapić. W 1958 roku doszło jednak do nieszczęśliwego wypadku, bo w budynku wybuchł pożar. To z kolei doprowadziło do całkowitej przebudowy. Trwała ona 2 lata i oficjalnie klub otworzono w Wigilię 1960 roku. Od tego czasu klub działał nieprzerwanie i słynął z koncertów oraz tematycznych imprez. I tak jak wspomniałam, właśnie na taką w 1968 roku wybrała się Patricia. W tym czasie jej rodzice myśleli, że bawi się dobrze przy Hope Street i w ogóle o nią nie martwili. Jednak gdy następnego ranka po kobiecie wciąż nie było żadnego śladu, zaczęli się o nią martwić. W domu oddalonym o kilka kilometrów na południe od centrum miasta wciąż na nią oczekiwali, a z każdą godziną robili się coraz bardziej zaniepokojeni. W końcu stwierdzili, że do ich córki to jest zupełnie niepodobne i należy złożyć zawiadomienie na policji. W tym czasie, jak się później okazało, policja otrzymała zgłoszenie o odnalezieniu ciała młodej kobiety, zaledwie kilka ulic dalej. Wszystko wskazywało na to, że została brutalnie zamordowana. Na ciało 25-latki natrafił mężczyzna, który akurat 23 lutego, wczesnym rankiem, szedł karmić online do pracy. Maurice Goodman mieszkał w okolicy. Tego ranka wybierał się do swojego garażu, w którym trzymał samochód, aby udać się nim do pracy. Jednak zbliżając się do niego, zobaczył nagie ciało leżące przy drzwiach. Początkowo odskoczył, był bardzo przerażony, ale po chwili zebrał myśli, pobiegł do domu i wezwał policję. Niedługo potem na miejsce przyjechali śledczy. Jeden z detektywów tak wspominał tamten dzień. Tamtej nocy był silny mróz. Przejechaliśmy około 8:10 i zatrzymaliśmy samochód na końcu ulicy Overday Street. Ciało leżało głową skierowaną do nas. Początkowo myślałem, że to mężczyzna, ale im bliżej podchodziłem, tym wyraźniej zarysowywała się szczupła sylwetka należąca do kobiety. Była zupełnie naga i nie było śladu po jej ubraniu. Leżała na plecach. I naprawdę był to makabryczny widok, bo kobieta była niemal całkowicie rozebrana, miała na sobie tylko jeden but. Brakowało nie tylko jej ubrań, ale także torebki. Od razu śledcze zaczęli sobie zadawać pytania, gdzie jest jej odzież, czy sama ją zdjęła, czy może ktoś je zdjął po jej śmierci, czy te ubrania zostały zniszczone, a może morderca je zabrał jako trofeum. Jednak niedługo potem pojawiły się pierwsze odpowiedzi na te pytania, bo ubrania Patrici znaleziono w pobliskiej rzece. Na miejsce, gdzie znaleziono ciało Patrici, wkrótce dojechał policyjny patolog. Mężczyzna orzekł, że kobieta musiała już nie żyć przynajmniej od kilku godzin. Jeśli chodzi o przyczynę śmierci, niemal od razu założył, że będzie to uduszenie, dlatego że zauważył ślady na jej szyi. Nie licząc tych śladów na szyi, żadnych innych nie dostrzegł. Jego zdaniem do jej uduszenia mógł posłużyć m.in. pas, który znajdował się w samochodzie. Późniejsza sekcja wykazała, że kobieta przed śmiercią była wielokrotnie czymś uderzana i kopana. Patolog ustalił także, że przed śmiercią Patricia została wykorzystana seksualnie. Było to na tyle zaskakujące, gdyż w tym czasie miała miesiączkę. Policjanci rozpoczęli śledztwo od przesłuchania rodziców kobiety. To właśnie od nich dowiedzieli się, że planowała wybrać się do klubu przy Hope Street. Niestety rodzice kobiety nie wiedzieli, że plany ich córki uległy zmianie i ostatecznie wieczór spędziła w innym miejscu. To sprawiło, że przez 3 dni śledczy niepotrzebnie koncentrowali się na klubie przy Hope Street i stracili na to wiele cennego czasu. W końcu udało się ustalić, że Patricia przemieściła się do Barrowland. Detektyw prowadzący tę sprawę, Joe Jackson, uznał, że to właśnie tam musiała spotkać swojego zabójcę. Jego zdaniem morderca zaciągnął ją jakoś do samochodu. Tam dokonał morderstwa i później wyrzucił kilka ulic dalej jej ciało, a jej rzeczy wrzucił do rzeki. Pomimo wielu prób, nie udało się dokładnie ustalić przebiegu wydarzeń z nocy 22 na 23 lutego. Natrafiono na kilku świadków, ale ich wskazówki za wiele nie wniosły do sprawy. Ktoś stwierdził, że kobieta tej nocy tańczyła z dwoma albo trzema mężczyznami. Najcenniejszą informacją wydawała się jednak być ta, że jeden ze świadków widział Patricię z przystojnym mężczyzną o rudych włosach, który został też określony jako dobry tancerz. Ostatecznie jednak nic to nie dało, bo policji nie udało się dotrzeć do tego mężczyzny. A rudy kolor włosów nie był rzadkością w Szkocji. Pojawiła się jeszcze przesłanka, że kobieta wsiadła do jakiegoś samochodu o jasnym kolorze. Policja zaapelowała do mieszkańców, czy ktoś coś widział, może kojarzy, ale niestety nikt się nie zgłosił. Śledztwo umorzono. W 2018 roku detektyw Joe Jackson tak wypowiedział się o tej sprawie. To naprawdę utrudniło śledztwo i były to 3 zmarnowane dni. Był to czas, który w każdym tego typu przypadku jest niezbędny. Rozmawialiśmy nawet z mężczyzną, który niesłusznie twierdził, że tańczył z nią w The Majestic. Nie wiem, czy oskarżono go o marnowanie czasu policji, ale powinno się było to zrobić. Majestic był wówczas uważany za bardziej ekskluzywny, a Borrowland mniej. Patricia mogła się martwić, że jej rodzice nie będą szczęśliwi, że właśnie tam jedzie. Prawdopodobnie powiedziała im, że jedzie do Majestic, aby uspokoić ich i na wypadek, gdyby próbowali powstrzymać ją przed wyjściem. Rozmawialiśmy również z lokalnymi przestępcami i sprawdzaliśmy ich alibi, szczególnie tych, którzy mieli już w swojej historii przemoc i przestępstwa seksualne, ale nic to nie dało. Detektyw powiedział także, że uważa, iż została zamordowana w samochodzie, a następnie jej ciało porzucono. Jego zdaniem naga była już w samochodzie. 2 tygodnie po morderstwie Patricii, Joe Jackson został przeniesiony do innego śledztwa w sprawie potrójnego morderstwa w Giovanni. Następnie do tej sprawy powołano zespół pod dowództwem detektywa Joe'a Bittiego. Mimo tego przez najbliższe 18 miesięcy nic w tej sprawie więcej się nie wydarzyło. Przełom miał nastąpić dopiero po sprawie odkrycia ciała Jemimy McDonald. Jemima była 32-letnią mamą 3 dzieci, 12-letniej dziewczynki i 2 chłopców, 9- i 7-latka. W sierpniu 1969 roku nie miała męża. Było to dla niej trochę problematyczne, bo większość jej znajomych w tym czasie już kogoś miała, ale kobieta nie poddawała się i chciała dalej prowadzić jakieś życie towarzyskie, więc chodziła na tańce dosyć często sama. Mima, jak była nazywana przez znajomych, 16 sierpnia postanowiła, że uda się do Barrowland na wieczór dla osób powyżej 25 roku życia. Specjalnie na tę okazję założyła białą bluzkę i czarną spódniczkę. W tym czasie z jej dziećmi miała zostać jej siostra Margaret. Jak postanowiła, tak też zrobiła i wkrótce wybrała się do klubu. Udało się ustalić, że na miejscu nawiązała rozmowę z mężczyzną o rudych włosach, który prawdopodobnie miał między 25 a 35 lat. Jego wzrost został oszacowany na około 1,80 m. Ubrany był w niebieski garnitur. Krótko po północy Jemima miała opuścić z nim klub i udać się w kierunku swojego domu. Ale niestety do domu nigdy nie dotarła. Następnego ranka kobietę dalej nie było w domu. Jej siostra trochę się zmartwiła, ale pomyślała, że może kogoś poznała i po prostu poszła do niego, więc do wieczora raczej się starała tym nie przejmować. Ale gdy nadszedł wieczór, a Mimy dalej nie było, zaczęła się o nią martwić. Zwłaszcza, że od okolicznych dzieci usłyszała nieprzyjemną plotkę. Dzieci twierdziły, że w pobliskim opuszczonym budynku znalazły zwłoki. Margaret jakoś nie mogła o tym zapomnieć i stwierdziła, że w poniedziałek rano wybierze się do tego budynku i sprawdzi, czy te plotki są prawdziwe. Dla przypomnienia, Mimy nie było od soboty. Jak ustaliła, w poniedziałek rano Margaret poszła sprawdzić, czy te plotki są prawdziwe i na miejscu została swoją siostrę, która leżała twarzą w dół. Była ubrana, ale jej ubranie zostało podarte. Wkrótce na miejsce została wezwana policja, przyjechał także patolog. Mężczyzna ustalił, że kobieta przed śmiercią została pobita, a następnie uduszona. Wszystko wskazywało też na to, że doszło do napaści na tle seksualnym. Ale to, co zaskoczyło patologa, to to, że kobieta była w trakcie swojej miesiączki. Według ustaleń policji, Jemima leżała w tym miejscu już od wczesnych godzin porannych w niedzielę. Najgorsze było to, że była zaledwie kilkanaście metrów od swojego domu. Pierwszym działaniem śledczych było skupienie się na Borland, w którym to kobieta spędziła ostatni wieczór. Przesłuchano wszystkich pracowników, zweryfikowano, kto akurat tam pracował. Ustalono też, czy byli jacyś stali bywalcy i kto nim był. Śledczy chodzili też od drzwi do drzwi i szukali kogoś, kto może coś słyszał tamtej nocy, może coś zapamiętał. I w ten sposób trafiono na kobietę, która pamiętała krzyki dochodzące z tej okolicy, chociaż nie mogła potwierdzić, czy faktycznie było to w sobotę wieczorem albo niedzielę rano. Na tym etapie te informacje były jednak mało przydatne, a wkrótce śledztwo zostało umorzone. Zanim jednak to się stało, policjanci zaczęli przeglądać inne sprawy, które wydarzyły się w tej okolicy i w ten sposób przypomnieli sobie o sprawie Patricia Docker. Pomimo pozornych podobieństw, policja nie od razu powiązała te dwie sprawy ze sobą, zwłaszcza, że dzieliło je 18 miesięcy. W końcu jednak śledczy zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem ten sam człowiek nie jest odpowiedzialny za oba morderstwa. To z kolei doprowadziło ich do ponownego zbadania okoliczności zabójstwa Patricii. Podobieństwa z pewnością były uderzające. Obie kobiety zostały zgwałcone, uduszone i pobite w niewielkiej odległości od ich domów. Do tego były widziane po raz ostatni w tym samym miejscu. Zastanawiające było także to, że obie kobiety miesiączkowały oraz że na miejscu znalezienia ich ciała nie znaleziono ich torebek. Widząc te podobieństwa, policjanci na nowo próbowali jakoś pokierować tym śledztwem. Umieścili nawet tajnych oficerów w Burland. Ale po kilku tygodniach okazało się, że do niczego to nie prowadzi. Do tego cała operacja pochłaniała bardzo wiele pieniędzy i zabierała cennych funkcjonariuszy. W związku z tym należało ją przerwać. Oficjalnie policja zakończyła swoje obserwacje pod koniec października. I można powiedzieć, że jakoś pechowo się to wydarzyło, dlatego że dosłownie chwilę później doszło do kolejnej tragedii. Bo w nocy z 30 na 31 października zaatakowana i zamordowana została Helen Patok. Tym razem jednak Helen nie udała się sama do klubu, a ze swoją siostrą Jean Langford. Helen była najstarsza z tych trzech kobiet, bo w dniu morderstwa miała 39 lat. Miała też męża, George'a, który był wyrozumiały w kwestii tego, że ma ochotę gdzieś wyjść ze swoją siostrą do klubu. Oczywiście wiedział, co się dzieje w tych klubach, wiedział też o Patricii i Jemimie, ale mimo tego nie postanowił ingerować w plany swojej żony. Tej nocy w Burland, jak to we wszystkich tych sytuacjach, odbywała się impreza dla osób powyżej 25 roku życia. Gdy kobiety przybyły na miejsce, niemal od razu się rozstały. Wynikało to z tego, że do Jean od razu podszedł jakiś mężczyzna i Helen nie chciała w tym przeszkadzać. Mężczyzna, który zagadał jej siostrę, nazywał się John, mówił, że jest budowniczym i pochodzi z Castle Milk. W tym czasie para tańczyła, wypili razem kilka drinków, a Helen stała z boku, paliła i obserwowała. Jednak niedługo stała sama, bo po chwili podszedł do niej mężczyzna z rudymi włosami, około 1,80 m, i postanowił towarzyszyć jej tego wieczoru. Okazało się, że jest to jakiś zbieg okoliczności, bo mężczyzna również nazywał się John. Natomiast było to na tyle popularne imię, że nie wzbudziło niczyich podejrzeń. Mężczyzna był ubrany w garnitur, miał też skórzane buty. I chwilę porozmawiali, a potem do nich dołączyła Jean i jej nowy znajomy John i tak razem we czwórkę już spędzali ten wieczór. Jean nie pamiętała, aby nowy John wspomniał o tym, skąd pochodzi albo czym się zajmuje. Wieczór wydawał się być udany, było bardzo sympatycznie, aż do momentu, w którym pojawił się pewien incydent. Otóż chodziło o maszynę z papierosami, która połknęła kilka monet. Dokładniej chodziło o 10 pensów, co teraz brzmi absurdalnie, ale w tamtych czasach była to cena kufla piwa. Natomiast tym incydentem nie chodziło o to, że ta maszyna połknęła te pieniądze, ale o to, jak John, który zagadywał Helen, zaczął się zachowywać. Do tej pory wydawał się być szarmancki i uprzejmy, a nagle stracił nad sobą panowanie. Bardzo się zezłościł i poprosił o to, aby przyszedł do niego kierownik klubu. Ten wybuch wydawał się zupełnie do niego nie pasować oraz do tego, że wydawało się, że cały czas był w dobrym nastroju. Właśnie ta jego dziwna reakcja, ten jego wybuch sprawiły, że później niektórzy pracownicy dosyć dobrze go zapamiętali. Byli nawet w stanie go opisać, ale ku zaskoczeniu śledczych ten opis nie zgadzał się potem z tym, co przekazała im Jean. Jeśli chodzi o całą tę sprawę, to w końcu przyszedł kierownik i mężczyźni ustalili, że John przyjdzie do klubu następnego dnia i wtedy kierownik odda mu te pieniądze. Ale oczywiście nigdy tego nie zrobił. W końcu po godzinnej rozmowie i tańcach cała czwórka postanowiła opuścić klub. John's Castle Milk, czyli ten, który rozmawiał z Jean, jako pierwszy opuścił grupę. Poszedł na pobliski dworzec autobusowy, zostawiając Helen, Jean i drugiego Johna, by razem złapali taksówkę. W tym czasie cała trójka rozmawiała i Jean poczyniła kilka obserwacji co do Johna. Po pierwsze zwróciła uwagę, że ogólnie ma ładny uśmiech, zdrowe, zadbane zęby, ale jego jedynki na siebie nachodziły. Po drugie zwróciła uwagę na to, że jego dłonie wydawały się być w bardzo dobrym stanie, zadbane i takie gładkie. A było to zaskakujące na tyle, że w tamtym czasie większość mężczyzn pracowała fizycznie i zdecydowanie nie mieli oni zadbanych dłoni. Po trzecie zwróciła uwagę na papierosy, które palił i były to papierosy marki Embassy. Po czwarte zauważyła, że nosił zegarek. I był to taki zegarek, którym skórzany pasek biegł pod tarczą zegarka, co w tamtym czasie było popularne wśród wojskowych. Do tego to, jak się wypowiadał, sprawiało, że kobiecie kojarzyło się, iż pochodzi z Glasgow, bo miał akcent typowy dla tego miejsca. Co ciekawe, podkreślał też, że jest abstynentem. Gdy kobieta zapytała, czy nie pije nawet Sylwestra, ten stwierdził, że podczas Sylwestra to on się modli. Posiadał także sporą wiedzę o usługach kolejowych, które kursowały na północy miasta. Ale to, co najbardziej zapamiętała i co gdzieś najbardziej ją zaskoczyło, to to, że w trakcie rozmowy bardzo często przeplatał jakieś opowieści biblijne. Wydawało jej się też, że wtedy się przedstawił i że wymienił jako swoje nazwisko coś w stylu Semple, Sempleson, Templeton, Emerson albo coś w tym stylu. Podczas podróży taksówką naprawdę poruszyli wiele tematów, między innymi zaczęli też mówić o przybranych dzieciach. Wtedy John przytoczył historię Mojżesza. Jednak te ciągłe aluzje, zwłaszcza do Starego Testamentu, dawały Jane jakieś takie dziwne uczucie. Nie zdążyła się jednak nad tym zbyt długo zastanowić, bo taksówka podjechała pod jej dom i jako pierwsza z niej wysiadła. Ogólnie później na podstawie zeznań Jean stworzono portret pamięciowy. Po tym jak siostra Helen wysiadła z taksówki, nie do końca mamy pewność, co się wydarzyło. W tym momencie jedynymi świadkami całej tej sytuacji byli taksówkarz Helen i jej zabójca. Jak się później okazało, taksówkarz nie do końca znał trasę, wydawało się, że nie wie dokąd jedzie i to bardzo sfrustrowało Helen. Kobieta postanowiła wysiąść z taksówki, a John pospiesznie zapłacił taksówkarzowi i podążył za nią. Położył jej ręce na ramionach. Ze strony taksówkarza wyglądało to tak, jakby o coś się pokłócili i on chciał ją uspokoić, a później odjechał i więcej już nie widział. Owego taksówkarza dosyć szybko policji udało się namierzyć i przesłuchać. Natomiast jeżeli chodzi o drugiego Johna, tego z Castle Milk, jego odnaleźć się już nie udało. Ciało Helen znaleziono w ogrodzie na tyłach jej mieszkania rankiem 31 października. Natrafił na nie mężczyzna wyprowadzający psa. Była częściowo ubrana i została uduszona swoimi pończochami. Zawartość jej torebki leżała porozrzucona wokół jej ciała, ale samej torebki brakowało. Jak się później okazało, tak jak i poprzedniej ofiary, w trakcie napadu miała miesiączkę. Tym razem jednak morderca wetchnął jej podpaskę pod pachę. Podobnie jak poprzednie ofiary, doznała licznych ciosów w okolicy głowy. Na jej udzie odkryto także ugryzienie, które potwierdziło, że mężczyzna faktycznie miał nachodzące na siebie jedynki. Z kolei na pończochach, którymi została uduszona, znaleziono ślady spermy. Następnie je zabezpieczono i trzymano przez wiele lat, gdyż później posłużyły do dalszych badań. Patolog potwierdził, że przed śmiercią Helen została zgwałcona, pobita i uduszona. Tym razem jednak na jej ciele znaleziono ślady walki. Nie poddała się tak łatwo. Sprawa Helen została przypisana Joe Bittiemu, który już wcześniej miał do czynienia z poprzednimi sprawami. Niedługo po tym wystąpił z oświadczeniem dla mediów i powiedział, że morderca przedstawił się swoim chrześcijańskim imieniem John, że bardzo często mówi o surowym wychowaniu i odwołuje się do Biblii. Jest to człowiek dosyć rozmowny i prawdopodobnie posiada akcent z Glasgow. Na jego twarzy i dłoniach mogą być widoczne ślady po ostatniej walce. To oświadczenie sprawiło, że od tej pory media zaczęły go nazywać biblijnym Johnem. W tym czasie śledztwo trwało. Udało się też natrafić na kontrolera biletu w nocnym autobusie oraz kierowcę, którzy widzieli mężczyznę przypominającego z opisu biblijnego Johna. Ich zdaniem ten mężczyzna wyglądał na rozczochranego i miał świeże ślady zadrapania na twarzy. Kierował się w stronę promu na rzece Clyde. Chociaż siostra Helen, Jean, podała dosyć dokładny opis ewentualnego sprawcy, to jednak tak jak wspomniałam, osoby pracujące w klubie zupełnie inaczej go zapamiętały. Jean określiła go jako szczupłego, wysokiego i o jasno-rudawych włosach. Według bramkarzy z Barrowland ten opis zupełnie nie pasował do mężczyzny, którego widzieli. Ich zdaniem był niski i miał krótsze czarne włosy. Początkowo policjanci skłaniali się do tego, że to bramkarze mogą mieć rację, dlatego że Jean tego wieczoru piła i po prostu pod wpływem alkoholu mogło jej się trochę pomylić. Mimo tego Jean upierała się, że gdy już jechała taksówką, zdecydowanie wytrzeźwiała i dobrze pamięta, co się wtedy działo. Co ciekawe, później inny bramkarz stwierdził, iż osoby pracujące na bramce tamtego wieczoru nie mają zbyt dobrej pamięci do twarzy. W związku z tym detektywi raczej przychylili się do tego, co opisała im Jean i taki też portret pamięciowy był później puszczany w mediach. Tym razem śledczy nie mieli już wątpliwości, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. A potem, jak postać biblijnego Johna przedostała się do mediów, w całym Glasgow pojawił się strach, a klub Barrowland zdecydowanie odnotował spadek liczby gości. Policja postawiła na naprawdę żmudne śledztwo. W sprawie Helen przesłuchano 920 lekarzy i dentystów. Liczono, że ktoś przypomni sobie mężczyznę o nachodzących jedynkach. Przepytano również ponad 400 fryzjerów, aby upewnić się, czy nikt z nich nie kojarzy mężczyzny o rudych włosach. Zwrócono się także do 260 krawców, którzy mogli akurat uszyć i sprzedać nieco charakterystyczny garnitur, bardzo nietypowy jak na tamte czasy. W trakcie rozmowy z Jean padła również informacja o tym, że John grał gdzieś w golfa. W związku z tym rozesłano zapytania do klubów golfowych, aby sprawdzić, czy taki mężczyzna tam nie bywa. W sumie przesłuchano ponad 5000 osób, które mogłyby być podejrzanymi w sprawie tego dochodzenia. Ale ostatecznie żadna z nich nie była tą osobą, której policja szukała. A co gorsze, po morderstwie Helen, biblijny John zapadł się pod ziemię i wydawało się, że już śledczy nie trafią na żadną nową wskazówkę. Na podstawie opisu stworzonego przez Jean w Glasgow School of Arts stworzono obraz, który miał przypominać Johna. Był na nim widoczny, szczupły, dosyć krótko ostrzyżony, rudowłosy mężczyzna o blado-niebieskich oczach. Zastanawiano się jednak, czy ten obraz nie utrudni przypadkiem śledztwa, bo dawał dosyć konkretny obraz konkretnej osoby, a mógł zupełnie nie przypominać podejrzanego. Przez całe śledztwo zgromadzono prawie 50 tysięcy zeznań świadków. Policja chodziła od drzwi do drzwi i pytała o wszystko, co tylko mogło się wydać podejrzane. Nie pominięto także wątku, że podejrzany mógł służyć w wojsku. Jego opis także został rozesłany do baz sił brytyjskich na całym świecie. Co ciekawe, w tamtym momencie detektyw prowadzący tę sprawę, John Beatty, doszedł do wniosku, że zabójcą być może był funkcjonariusz policji. Jednak do zbadania tego wątku zdecydowanie zniechęcali go przełożeni. Zanim przejdziemy do podejrzanych, chciałam podsumować, jakie wspólne cechy policja wynotowała odnośnie biblijnego Johna. Oczywiście nigdy nie było stuprocentowej pewności, że na pewno zrobiła to jedna osoba, ale wszystko na to wskazywało. Po pierwsze, każda z kobiet została najpierw pobita. Po drugie, każda z nich została zgwałcona, a po gwałcie uduszona. Po trzecie, wszystko wskazywało na to, że były duszone własnymi częściami garderoby. Po czwarte, każda z nich miesiączkowała. Po piąte, wszystkie tej nocy bawiły się w Barrowland na nocy dla osób powyżej 25 roku życia. Po szóste, przy każdej z ofiar brakowało torebki, chociaż czasami zawartość tych torebek była wokół nich. Po siódme, wszystkie przed śmiercią były widziane z rudowłosym mężczyzną. Na przestrzeni lat powstało kilka teorii co do tego, kim mógł być biblijny John. Chyba takim najmocniejszym podejrzanym w tej kwestii był i jest Peter Tobin. I faktycznie po wpisaniu jego nazwiska i kwestii biblijnego Johna okazuje się, że wiele osób cały czas albo zdecydowanie wierzy, że to on, albo przedstawia swoje argumenty, dlaczego to nie on. Ja przedstawię Wam wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej kwestii i dlaczego w ogóle zainteresowano się Peterem Tobinem, kim on jest i co takiego zrobił, ale wyciągnięcie wniosków, czy był, czy nie był biblijnym Johnem, pozostawiam już Wam. Peter Tobin urodził się w sierpniu 1946 roku w Johnstown. Był niespokojnym dzieckiem i dosyć wcześnie, bo w wieku 7 lat, poszedł do poprawczaka. Nie będę Wam przedstawiała dokładnej jego historii, natomiast przedstawię fakty, które sprawiły, iż mężczyzna stał się dosyć mocnym podejrzanym w tej sprawie. Wiadomo, że w latach 60. mieszkał w Glasgow, ale w 1969 roku przeniósł się na południe Szkocji. Podobnie jak biblijny John, był młody, inteligentny i przystojny. Lubił także taniec. Wielu świadków twierdziło, że Tobin regularnie bywał w Barrowland. Byłoby to więc solidne powiązanie z trzema kobietami: Pat, Mimi i Helen. Co ciekawe, swoją pierwszą żonę poznał właśnie w tym klubie tanecznym. Margaret miała zaledwie 17 lat. Ich związek długo nie potrwał, ale kobieta opowiadała, że zanim się zakończył, to mężczyzna ją gwałcił i torturował. Pewnego dnia postanowił też podernąć gardło ich szczeniakowi, bo zaczął go drażnić. Co ciekawe, jego żona twierdziła, że gwałt nastąpił wtedy, gdy akurat miała miesiączkę. Kobiecie udało się uwolnić od męża akurat wtedy, gdy policja aresztowała go za serię zarzutów dotyczących włamań i fałszerstwa. W związku z tym miał spędzić 3 lata w więzieniu i faktycznie tak się stało, po czym opuścił je w 1973 roku. Następnie ożenił się jeszcze dwukrotnie, a z każdą żoną miał syna. Mimo tego, że spędził jakiś czas w więzieniu, nie stronił od przestępstw. Co ciekawe, jakiś czas temu detektywi opublikowali zdjęcia młodego Tobina i porównywali je z portretem, jaki stworzono odnośnie biblijnego Johna. I faktycznie, jak się patrzy, można zauważyć jakieś podobieństwo. Dużo osób twierdzi, że jest to ta sama osoba, ale oficjalnie tego nie potwierdzono. Jednak nikt by się nim nie interesował, gdyby we wrześniu 2006 roku nie zamordował 23-latki i nie ukrył jej ciała pod deskami kościoła. A żeby było bardziej zaskakująco, była to Polka Angelika Kluk. Postanowiłam troszkę poszperać, jak to się stało, że doszło do tego morderstwa i teraz Wam przytoczę tę historię. Jednak postaram się bardzo pobieżnie, bo myślę, że można by spokojnie zrobić o tym oddzielną sprawę, ale widziałam, że już na YouTubie takie są. Angelika była studentką Uniwersytetu Gdańskiego i przyjechała do Szkocji na 3 miesiące do pracy w lipcu 2006 roku. Gdy przyjechała do Glasgow, zatrzymała się w ośrodku przy kościele świętego Patryka. Tam też otrzymała swoją pierwszą pracę i zajmowała się sprzątaniem. Zarobione pieniądze planowała odłożyć na kolejny rok studiów. Cały wyjazd przebiegał zgodnie z jej oczekiwaniami, udawało jej się odłożyć wszystkie oszczędności, ale na 8 dni przed planowanym powrotem do kraju ktoś postanowił odmienić jej los. 24 września niespodziewanie nikt nie mógł znaleźć Angeliki. Angelika prawdopodobnie wybrała Szkocję dlatego, że mieszkała tam też jej siostra i gdy ta nie zgłosiła się do pracy, postanowiła, że zgłosi jej zaginięcie. Do jej poszukiwań włączyła się niemal cała polska społeczność zamieszkująca Glasgow. Wolontariusze wszędzie rozwieszali plakaty. Rodzina Angeliki bardzo się o nią martwiła, dlatego że zupełnie nie było to do niej podobne, żeby tak zniknęła bez śladu. Z natury była raczej bardzo spokojna i zorganizowana. Wykluczono więc teorię o tym, że być może gdzieś wyjechała albo chciała zniknąć. I niestety rodzina miała rację, bo 29 września szkocka policja przekazała informację, że znaleziono zmasakrowane ciało kobiety pod podłogą w kościele. Tym kościołem był ten, w którym pracowała Angelika. Wkrótce przeprowadzono identyfikację i oficjalnie potwierdzono, że ciało należy do 23-letniej Angeliki Klug. W tej sprawie oczywiście od razu wszczęto intensywne śledztwo i właściwie nie potrwało dosyć długo, bo już 2 października policja aresztowała mężczyznę, który był głównym podejrzanym. Jak się już pewnie domyślacie, tym mężczyzną okazał się być Peter Tobin. Policji udało się ustalić, że do ataku na Angelikę doszło 24 września 2006 roku, podczas gdy Angelika i Tobin byli sami w kościele. Kobieta została pobita, zgwałcona i dźgnięta. Następnie Tobin ukrył jej ciało pod podłogą w kościele. Wszystko wskazuje na to, że w tym momencie jeszcze żyła. Jak się później okazało, Tobin w tamtym momencie przebywał na zwolnieniu warunkowym, gdyż był wcześniej ukarany za zgwałcenie 2 nastolatek. Według ustaleń policji przez ostatnie 2 miesiące przed morderstwem Angeliki mieszkał w przykościelnym ośrodku i wykonywał drobne prace remontowe właśnie w tym kościele świętego Patryka. Niestety nikt nie ustalił, że jest to właśnie mężczyzna przebywający na zwolnieniu warunkowym, dlatego że posługiwał się fałszywymi dokumentami na nazwisko Pat McLaughlin. Policji dosyć szybko udało się do niego trafić, dlatego że świadkowie twierdzili, że był ostatnią osobą, z którą widziano Angelikę. Z tego co wyczytałam, za te zbrodnie został skazany na dożywocie, choć gdzieś pojawiła się jeszcze informacja, że musi odsiedzieć przynajmniej 21 lat, więc obstawiam, że chodzi o zwolnienie warunkowe. Co gorsze, gdy już Tobin trafił do więzienia, na jaw zaczęły wychodzić informacje, które zaskoczyły wszystkich. Okazało się, że to właśnie on był odpowiedzialny za zbrodnię, której dokonano na 15-letniej uczennicy Vicky Hamilton w 1991 roku. Detektywi przez 17 lat nie potrafili powiązać nikogo z tą zbrodnią, aż do czasu, gdy Tobin trafił do więzienia. Najgorsze jest to, że po tym jak wyszedł w maju 2004 roku z więzienia na zwolnienie warunkowe, również dokonał kilku ataków na tle seksualnym. To wszystko sprawiło, że policjanci postanowili dokładnie prześledzić poczynania Tobina, a śledztwo w jego sprawie nazwano Operacją Anagram. To właśnie dzięki tej operacji potwierdzono w 2007 roku, że Tobin miał związek z Vicky Hamilton. Podejrzewa się go także o związek ze śmiercią Dyny McNichol, która miała 18 lat i również zaginęła w 1991 roku. Po tym jak policjanci prześledzili losy Tobina i zauważyli, że w latach 60. mieszkał w Glasgow, zaczęli go podejrzewać właśnie o to, że to on był tym biblijnym Johnem. Oficjalnie jednak nie zostały mu postawione w tej kwestii żadne zarzuty, a operacja Anagram zakończyła się w 2011 roku. Psychologowie, którzy badali Tobina, również potwierdzili, że nie zaczął on raczej zabijać w tak zwanym średnim wieku i musi mieć on jakąś wcześniejszą historię kryminalną. Postaram się teraz przytoczyć argumenty osób, które wierzą, że Peter Tobin to biblijny John. Po pierwsze, wygląd Tobina, gdy miał 21 lat i porównanie tego z prawdopodobnym portretem biblijnego Johna. Według wielu osób podobieństwo jest przerażająco niesamowite. Po drugie, pasuje także jego wiek. Mniej więcej w tamtym czasie miałby 21-22 lata. Według ustaleń policji już wtedy był agresywny, właśnie między innymi przez to, że większość swojego dzieciństwa spędził w poprawczaku. To by też trochę pasowało do tego wybuchu przy automacie z papierosami. Po trzecie, gdy doszło do morderstw, często bywał w Barrowland i mieszkał w rejonie Glasgow, gdzie znaleziono dwie pierwsze ofiary. Kolejna sprawa to to, że morderstwa zakończyły się akurat wtedy, gdy wyprowadził się z Glasgow. Kwestia tego, że wszystkie ofiary miały miesiączkę w momencie napaści, również zastanawiają śledczych, zwłaszcza z tego powodu, że jego była żona twierdziła, że właśnie wtedy była przez niego gwałcona. Pojawiła się taka teoria, że dlatego zostały zabite, iż nie chciały uprawiać z nim seksu, powołując się na miesiączkę. Kolejnym takim porównaniem jest to, iż uważa się, że Tobin i biblijny John trzymali pamiątki po swoich ofiarach. W kwestii biblijnego Johna założenie jest takie, że trzymał on właśnie te torebki, które zabierał tym wszystkim kobietom. Bo w kwestii Tobina również udowodniono, że trzymał pamiątki po swoich ofiarach. Między innymi znaleziono u niego torebkę Vicky, którą zamordował w 1991 roku. Następnym porównaniem jest to, że zarówno on, jak i biblijny John mieli obsesję na punkcie religii. Faktycznie wydaje się to jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, że ostatniego morderstwa Tobin dokonał akurat w kościele. Jednak pomimo tylu podobieństw są i tacy, którzy zdecydowanie uważają, że byłoby to zbyt łatwe, gdyby to Tobin okazał się biblijnym Johnem. Między innymi wskazują na same ofiary. W końcu ofiary Tobina były znacznie młodsze niż ofiary biblijnego Johna. Najstarszą ofiarą Petera była właśnie Angelika, czyli 23-latka, z kolei biblijnego Johna 39-latka. Charakterystyczne też dla ofiar biblijnego Johna było to, że wszystkie kobiety miały ciemne włosy i w dniu morderstwa miały na sobie sukienkę albo spódniczkę. W przypadku ofiar Tobina nie było takiego powiązania. Powoływano się także, że Jean, siostra Helen Patok, czyli ostatniej ofiary, mogła się pomylić, mówiąc o tym, jak wyglądał John. I pewnie teraz możecie sobie przypomnieć, że na pończochach Helen znaleziono spermę, którą przecież można by porównać. I faktycznie byłby to bardzo mocny dowód, gdyby nie to, że został już użyty do innej sprawy i niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości. I za chwilkę wam opowiem, w jakiej sprawie został użyty, tylko jeszcze dokończę kwestię Tobina. Bo pojawiła się też informacja od więźniów, którzy dzielili z nim cele, że Tobin przechwalał się, iż zabił 46 osób. Jednak niektórzy uważają, że są to tylko przechwałki właśnie, żeby może zaimponować tym współwięźniom i nie wierzą, że jest to aż taka liczba. Jeżeli chodzi o samych detektywów, to w większości raczej skłaniali się ku temu, że biblijny John to tak naprawdę Peter Tobin, ale oficjalnie śledztwa nigdy nie zamknięto i nie postawiono nikomu żadnych zarzutów. W kwestii Tobina podkreślano również to, że mężczyzna przez lata posługiwał się różnymi pseudonimami, naliczono ich ponad 40. Przez większość też swojego życia podróżował po Anglii i Szkocji i w każdym miejscu przedstawiał się inaczej. Z kolei to, że Tobin miałby być biblijnym Johnem, zakwestionowała jego pierwsza żona Margaret. Według niej jej były mąż nie mógł być tym seryjnym mordercą, dlatego że oboje byli na wyjeździe z okazji miesiąca miodowego, akurat w czasie drugiego morderstwa. W 2007 roku Peter Tobin miał przyznać się w rozmowie z psychiatrą, że faktycznie zamordował 48 kobiet. Na koniec dodał: a teraz mi to udowodnijcie. Śledczy na ten moment nie znaleźli jednak powiązań aż z tyloma morderstwami. Raczej obstawiają przy 9 albo 10. Kolejna ciekawa informacja pojawiła się w 2010 roku, w którym to 63-letnia Julia Taylor stwierdziła, że jest na 100% pewna, że Tobin podszedł do niej w Barrowland i poprosił ją do tańca. Pamięta, że mężczyzna tamtego dnia był schludnie ubrany, wydawał się bardzo szarmancki, przedstawił się jako Peter. i namawiał ją, aby wybrała się z nim na przechadzkę na przedmieściach Castle Milk. Natomiast kobieta jakoś tak nie do końca była przekonana o tym, że to dobry pomysł i stwierdziła, że lepiej będzie, jeśli wróci do domu. To zdecydowanie nie spodobało się mężczyźnie, który nagle stał się bardzo agresywny. Mimo tego kobieta postawiła na swoim i zaczęła udawać się w kierunku swojego domu. Wtedy też zauważyła, że mężczyzna ją śledzi. Zestresowała się i jak najszybciej wsiadła do autobusu. Dzięki temu udało jej się uciec przed mężczyzną. Więcej informacji i jakichś wskazówek w tej sprawie się nie pojawiło. Pojawiły się jedynie doniesienia o losie samego Tobina. Mężczyzna w więzieniu zaczął chorować i pierwsze takie doniesienie pojawiło się w 2012 roku, kiedy to został zabrany do szpitala, uskarżając się na ból w klatce piersiowej i z podejrzeniem ataku serca. Kolejna taka kwestia pojawiła się w lutym 2016 roku, kiedy to Tobin ponownie trafił do szpitala, tym razem z podejrzeniem udaru. I ostatnim takim doniesieniem odnośnie jego zdrowia było doniesienie ze stycznia 2019 roku, kiedy to prasa ujawniła, że Peter cierpi na raka. Wszystko wskazuje więc na to, że mężczyzna nie zdąży być sądzony za wszystkie zbrodnie, których dokonał. Jeżeli chodzi o innych podejrzanych, którzy mogliby być biblijnym Johnem, to nie były już to tak silne podejrzenia jak w kwestii Petera, ale warto o nich wspomnieć. Pierwszego podejrzanego policja miała w 1983 roku. Nie został on dokładnie przedstawiony z imienia i nazwiska, zostało to tylko przedstawione w ten sposób, że jego przyjaciel przeczytał o biblijnym Johnie w gazecie i stwierdził, że to musi być on. Domniemany podejrzany mieszkał wtedy w Holandii i w zasadzie nic więcej w tej kwestii nie ustalono. Do kolejnego podejrzanego policja doszła dopiero w 1996 roku, kiedy to postanowiono ekshumować ciało Johna Irvina McInnesa. Mężczyzna popełnił samobójstwo w 1980 roku, ale policja uważała, że ma solidne podstawy, aby uważać, że to właśnie on był biblijnym Johnem i postanowiła, że porówna jego DNA z nasieniem z rajstop Helen Paddock. Test jednak okazał się niejednoznaczny, ale wykreślono go z listy podejrzanych. Mimo tego przez wiele lat pozostawał on głównym podejrzanym dla policjantów. A jego samobójstwo wydawało się potwierdzać teorię, że był biblijnym Johnem. Tak naprawdę dopiero nowy podejrzany, czyli Peter Tobin, zmienił ich tok myślenia. Podejrzewano jeszcze mężczyznę, którego nazwano John White. Były policjant Les Brown twierdził, że w 1969 roku aresztował mężczyznę przed Barrowland. Miał też świadków, którzy widzieli go kłócącego się z jakąś kobietą, którą spotkał właśnie w tym klubie. Mężczyzna został zatrzymany, ale na początku podał fałszywe nazwisko i adres. Dopiero po naciskach przyznał się do swoich prawdziwych danych. Okazało się jednak, że mężczyzna nie miał zachodzących na siebie jedynek. To też sprawiło, że został wypuszczony. Jednak jego pseudonim wrócił w 2005 roku. Okazało się, że z więzienia uciekł mężczyzna, który w międzyczasie jeszcze został ranny i potem trafił do szpitala, ale jako swój pseudonim podał John White. Detektyw wyśledził, że mężczyzna wkrótce po tym, jak została zabita Helen, trafił do więzienia i też faktycznie ustały te wszystkie morderstwa, więc było to silne powiązanie. Jednak dalej tego wątku nie pociągnięto. Tak jak wam wspominałam, silną teorią było też to, że biblijny John mógł być policjantem. To byłoby też solidnym wyjaśnieniem, dlaczego mężczyzna uniknął schwytania. John Beatty, który prowadził tę sprawę i zmarł w 2010 roku, bardzo długo uważał, że to właśnie policjanta szukają, ale tak jak już mówiłam, kazano mu zamknąć ten wątek śledztwa. Mimo tego Paul Harrison, który napisał książkę na ten temat, uważał, że John Beatty odkrył nazwisko tego funkcjonariusza, a nawet przekazał te informacje dalej, tylko że nic z nim nie zrobiono. Więcej na temat tej teorii można przeczytać w jego książce, którą na polski możemy przetłumaczyć Taniec z diabłem, morderstwa biblijnego Johna. Harrison szczegółowo tam opisuje swoje poszukiwania prawdy o tożsamości biblijnego Johna, i twierdzi, że zabójca był funkcjonariuszem policji w czasie morderstwa. Co ciekawe, Paul Harrison również był policjantem. a nawet szkolił się z FBI w zakresie technik profilowania kryminalnego. W swojej książce dodał także, że Jean twierdziła, iż zdecydowanie ten mężczyzna mógł być policjantem. I to by były raczej wszystkie główne teorie. Natomiast jeżeli chodzi o samego biblijnego Johna, to spróbujmy podsumować, co o nim wiemy. Zabójca czuł się komfortowo, rozmawiając z kobietami w nocnym klubie. Nie wyróżniał się też w otoczeniu jakoś specjalnie. Znał Glasgow i miał akcent z tego miejsca. Wszystkie kobiety poznał w Barrowland, na imprezie dla osób powyżej 25 roku życia. Swoje ofiary odprowadzał do domu i atakował je, gdy byli już całkiem blisko. Miał tyle siły, aby je obezwładnić. Wielokrotnie je uderzał i kopał. Ciosy kierował głównie w głowę. Za każdym razem dopuścił się ataku na tle seksualnym. Następnie wszystkie kobiety udusił. Ostatnią ofiarę ugryzł, ale ślad był na tyle niedokładny, że nie mógł później posłużyć w śledztwie. Nie próbował nigdzie ukryć ciał. Jedynie co, to pozbył się niektórych ubrań. Świadkowie raczej zgadzali się, że mężczyzna miał między 25 a 30 lat. To dałoby przybliżoną datę urodzenia, że urodził się między 1938 a 1943 rokiem. Gdyby dalej teraz żył, to byłby zdecydowanie po 70. Niestety na ten moment nie uda się porównać jego DNA ze śladami zostawionymi na miejscu zbrodni, gdyż próbka uległa degradacji. Największy problem w kwestii biblijnego Johna to kwestia ustalenia faktów. Wiadomo, że minęły lata, świadkowie zapamiętali różne rzeczy i może być tak, że policja opiera się na nie do końca prawdziwych informacjach. Nie ma też pewności co do kwestii tej religijności. Zostało to oparte głównie na zeznaniach Jean. I nie do końca badający tę sprawę mają pewność, czy faktycznie dosłownie cytował Biblię, czy tylko używał jakichś skojarzeń. Zastanawiającą kwestią jest też to, dlaczego biblijny John przestał zabijać, albo czy może zabijał, ale w innym miejscu. Czy było to inne miasto, czy może wyprowadził się za granicę. Czy ogólnie dalej żyje, czy może na przykład popełnił samobójstwo, a może umarł z innego powodu. Najgorsza jest właśnie chyba ta kwestia DNA, że już tego nie możemy porównać i upewnić się, czy jest to Tobin, czy nie jest to Tobin. Nie wiem do końca, co San Tobin myśli o tej sprawie, w sensie, czy on się przyznał do tego, że ma jakiś związek z biblijnym Johnem. Wydaje mi się, że albo nie zostało to upublicznione, albo po prostu nie skomentował tej sprawy. Albo nie udało mi się trafić do końca na rzetelne materiały, więc jeżeli wy macie jakąś informację, co on na ten temat powiedział, to dajcie znać w komentarzu. Na pewno czas tutaj jest przeciwnikiem rozwiązania tego śledztwa, bo wielu świadków już nie ma, albo się zestarzeli i pamięć już nie jest taka jak wcześniej. Mam jednak nadzieję, że może dojdzie tutaj do jakiegoś przełomu, jak w kwestii Golden State Killera, i zupełny przypadek pomoże namierzyć jakiegoś krewnego mordercy i tym samym raz na zawsze rozwiązać tę sprawę. Siostra Helen Jean, czyli tej ostatniej ofiary, zmarła w 2010 roku. Była jedynym potwierdzonym naocznym świadkiem. Klub Barrowland stoi do dzisiaj i nadal jest głównym miejscem, gdzie odbywają się koncerty. Choć teraz pewnie nieczynnym ze względu na sytuację na świecie. Jeżeli mieszkacie w Glasgow i macie jakieś wieści na temat tego klubu, to dajcie znać, jak to właśnie teraz wygląda. Wyczytałam, że legenda biblijnego Johna utrzymuje się tam do dzisiaj i pewnie już na zawsze pozostanie związana z tym miejscem. Niestety na pytanie, kim był biblijny John, nie udało się znaleźć odpowiedzi do dzisiaj. Ale tak jak wam powiedziałam, wierzę, że w końcu przypadek sprawi albo rozwój technologii, że uda się odpowiedzieć na to pytanie. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Kogo podejrzewacie o to, że był biblijnym Johnem? Czy go wymieniłam? Czy może w ogóle go nie było wśród osób wymienionych? Czekam na wasze opinie i wasze zdanie. Jeśli chodzi o tę sprawę, to wszystko z mojej strony, a na koniec zostawiam wasze komentarze. Wirtygałka napisała: doceniajmy każdy dzień, bo nigdy nie wiadomo, co może nagle nadejść. I zdecydowanie się z tym zgadzam. Jest to może i trudne, ale warto mieć to w głowie, chociaż żegnając się z bliskimi. Agnes Laczka napisała: jeszcze jeden dowód na to, że musimy zawsze mieć oczy dookoła głowy i nigdy nie ufać, zwłaszcza przypadkowo spotykanym osobom. Zawsze. Może nie o to chodzi, żebyśmy wszędzie doszukiwali się zła, ale myślę, że warto mieć to w głowie, iż nie wiemy, z kim tak naprawdę rozmawiamy. Tata mnie właśnie nauczył takiej zasady ograniczonego zaufania. Co prawda było to w kwestii zachowania na drodze, ale myślę, że i w życiu się sprawdza. Antaria napisała: lekko ponad 100 zł. Na tyle wyceniono zostało życie dobrej i skromnej dziewczyny. Najlepsi z nas odchodzą pierwsi. Bardzo piękne podsumowanie. Aż tak poczułam, że warto je przeczytać. I na koniec zostawiłam sobie dłuższy komentarz Łukasza Sulikowskiego. Co do samego kanału, to trafiłem na ciebie przez przypadek, przeglądając listę podcastów na Spotify. Historie przez ciebie opowiadane towarzyszą mi w podróży każdego dnia w tygodniu, ponieważ moja praca jako przedstawiciela handlowego zmusza mnie do ciągłej podróży po podległym mi rejonie. Przyznaję otwarcie, że niektóre momenty z każdego odcinka aż same nasuwają mi na usta przemyślenia i ciągłe głośne komentarze. Zapewne nie jeden człowiek by się zdziwił, że siedząc za kierownicą mówię głośno, co myślę o danej sprawie. Jednakże uważam osobiście, że głośne wyrażanie myśli rozładowuje stres, więc nie uważam tego za nic złego. Świetny kanał, świetny kawał roboty, jaką Monika robisz. I tak trzymaj. I tak pomyślałam o tym memie, co jakiś czas krążył na grupie, że właśnie z czyjegoś samochodu leci podcast kryminalny, padają słowa o morderstwie, a kierowca drugiego samochodu jest zdziwiony. I znów tak sobie myślę, że to, co dla nas robi się już w zasadzie takie normalne, bo na swój sposób codzienne, dla innych wciąż jest zaskakujące. Ale mam wrażenie, że sporo te podcasty zmieniają w naszej głowie. Ja na przykład u siebie ostatnio zaobserwowałam, że jak chodziłam po lesie z psem, to dziwiłam się, jak wiele samotnych kobiet mijam. I zastanawiałam się, czy aby na pewno są bezpieczne. Śmiałam się wtedy w swojej głowie, że pewnie nie oglądają, nie słuchają żadnych kryminalnych historii, bo ja to już mam wrażenie, jestem dużo bardziej wyczulona. I z tego, co piszecie, też tak macie. I dobrze, myślę, że jeżeli właśnie to sprawiają te podcasty, że dbacie bardziej o swoje bezpieczeństwo, to jest to coś dobrego. Dziękuję, Łukasz, za miłe słowa i fajnie, że dołączyłeś do naszej społeczności. A wam dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za komentarze i wasze wsparcie. W chwilach kryzysu to właśnie wasze słowa sprawiają, że mam motywację do dalszego działania, za co bardzo dziękuję. A teraz życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.